Witam Państwa, Lech Pilarski. Jeszcze 100 lat temu protezy strugano z drewna. Dziś oczekujemy, aby spełniały one funkcję zdrowych kończyn. Tak wiele zmieniła się nasza technologia. Przede wszystkim dysponujemy nowymi materiałami, a głównie zminiaturyzowaną elektroniką oraz małymi aparatami ruchowymi. Jednak mimo tego postępu skonstruowanie bionicznej protezy jest wyzwaniem. Dlaczego? Za chwilę wyjaśnią nam to członkowie zespołu MindHand z Politechniki Białostockiej. Za swoją pracę dostali ostatnio złoty medal na 70. międzynarodowych targach Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA 2018 w Norymberdze w Niemczech. O bionicznej ręce dzisiaj zapraszam.
Znajdujemy sposoby na obniżenie ceny.
Co, wygraliście niskim kosztem przygotowania i niską ceną waszej propozycji bionicznej?
Obniżeniem ceny, zastosowaniem względnie nowej technologii. I tym, że może trafić do dużego grona osób. Niska cena, ale nie zmniejszamy funkcjonalności protezy.
No właśnie, jaka jest funkcjonalność waszej propozycji, waszej bionicznej ręki?
Jest do zobaczenia. Dalej są nagrania z konkursów Microsoft Imagine Cup, gdzie pokazaliśmy naszą protezę. Jest w stanie wykonywać wszystko to, co powinna proteza. Oczywiście każda proteza będzie gorsza niż ludzka dłoń. Nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć, ale podstawowe czynności, których potrzebuje osoba po amputacji, będą wykonane. Rozmawiamy z lekarzami, z pacjentami, wiemy, czego chcą. Oni nie potrzebują wykonywać ciężkich prac, nie potrzebują szykować ogródka, zbijać mebli. Potrzebują przytrzymać kubek, podnieść klucze z podłogi.
I to jest także wyzwaniem?
To jest wielkim wyzwaniem dla osób z jedną ręką. Więc sobie wyobrazić, że faktycznie zapiąć koszulę, guziki w koszuli jedną dłonią, to jest po prostu trudne. Nie wyobrażamy sobie, nie zwracamy na to uwagi, ale faktycznie jest to duży problem.
Ale jest to także wyzwanie dla inżynierów, tak? Dla tych, którzy konstruują owe bioniczne urządzenia, bo no jak, co zrobić, żeby ta proteza była tak sprawna jak nasza ręka, na przykład?
Dużym wyzwaniem jest w naszym projekcie miniaturyzacja całej elektroniki. Przy zachowaniu odpowiednich sił musimy móc zdołać i wykonywać codzienne czynności. Nawet takie zawiązanie buta jest w wielu protezach dość kłopotliwe.
A badaliście na przykład, jaką siłę trzeba użyć, żeby zawiązać sznurówkę?
To nie jest tak duża siła, jak na przykład poniesienie kubka. Nasz projekt jeszcze charakteryzuje się tym, że użyliśmy inżynierii odwrotnej. To jest skanowanie trójwymiarowe, a następnie druk 3D. Czyli przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie ograniczyć koszty dotychczasowych protez.
Czyli, ale w to wszystko trzeba jednak włożyć tę elektronikę. Bo za chwilę porozmawiamy jeszcze o sterowaniu, w jaki sposób sterować ową bioniczną ręką. Na razie mówimy o samym konstrukcie.
Tak, ta elektronika musi się zmieścić w tej protezie, nie może być też ciężka. Cóż, nie może ważyć nawet tyle, co prawdziwa ręka, która została utracona, bo będzie bardzo nieporęczna, problematyczna będzie używanie takiej protezy.
To jak udaje się pogodzić ten druk 3D i włożenie tego wszystkiego, czyli owej elektronikę w wyprodukowaną rękę?
Wiele godzin pracy nad tym projektem nasz zespół poświęcił i tutaj są te owoce naszej ciężkiej pracy nad miniaturyzacją całej elektroniki. Używamy małych komponentów, które pozwalają na takie rozwiązanie. Niestety to też swoje kosztuje. Coś za coś.
Bo tych komponentów nie produkujecie. Sami musicie je zamówić i dopiero później umieszczacie w tej swojej konstrukcji.
Podstawowe komponenty, układy scalone kupujemy, ale całą płytkę prototypową to wykonujemy już sami.
A czy tam są jeszcze jakieś takie mechaniczne różne rzeczy, które powodują, że palce się zginają na przykład?
Tak, jest zamontowany siłownik, który powoduje ruch paliczków. W tym projekcie jest użyty mój autorski projekt Jarzm, który pomaga ograniczyć ilość napędów, co powoduje też zmniejszenie ciężaru przez ilość ciężkich komponentów, łatwość sterowania, a zarazem odpowiednią możliwość wykonywania chwytów.
No i słyszałem, że to, co wyróżnia, panie profesorze, ten projekt, to nie trzy palce, tylko pięć.
Tak, pięć palców to jest dość istotna rzecz, nawet z takiego prostego względu jak psychologia człowieka. Człowiek, jeżeli widzi inną budowę niż budowa anatomiczna, to od razu jest na taką osobę spostrzegana, że jest osobą niepełnosprawną, na pewno trzeba jej troszeczkę pomagać, a każdy z niepełnosprawny chciałby być traktowany jako osoba, która jest pełnosprawna, która może funkcjonować.
Jest czuła na tym punkcie.
Tak, tak, jest bardzo czuła. I zastosowanie tej technologii inżynierii odwrotnej, skanowania, pozwala na przykład na stworzenie lustrzanego odbicia w dłoni zdrowej. Czyli jeżeli mamy jedną kończynę, to drugą skanujemy, uzupełniamy sobie o elementy kosmetyczne. Tutaj można dozrzucić całą powłokę silikonową z odtworzeniem nawet linii papilarnych, paznokci, naczyń krwionośnych, które by powiedzmy przez skórę gdzieś tam przebijały. Ta technologia jest prosta i dostępna i stworzenie modelu, który będzie wiernym, daje duży komfort psychiczny dla odbiorcy, dla tego pacjenta. Pacjent wtedy chętniej na taki element patrzy, nie trzypunktowy, a pięciopunktowy. No to jest też różnica w chwytach, które może wykonać taka proteza, bo trójpunktowy to jest stabilny, mocny uchwyt, ale już nie można w tym uchwycie zrobić uchwytu tak zwanego chwytu cylindrycznego. Czyli jakbyśmy chcieli chwycić butelkę pełną dłonią, to tam nam chwytają trzy palce. Tutaj pięć palców zamyka się na tej butelce, powodując powiedzmy tak jak w naturalnej ręce utrzymanie tej butelki.
Nie wypada nam.
No nie masz, nie powinna wypaść. Wiadomo, że ten cały system jeszcze trzeba oprzyrządować o system czujników nacisku tarciowych, jeżeli byśmy chcieli zapewnić pełen komfort, bezpieczeństwo utrzymywanych elementów. No to jest dość długa droga, dużo jest elementów do rozwiązania, ale główny mechanizm napędowy został rozwiązany tutaj dzięki właśnie kolegom.
Dlaczego pięć, a nie trzy? Skoro łatwiej te trzy skonstruować, to dlaczego panowie podjęliście ten trud, żeby bardziej skomplikowaną rzecz jednak zrobić?
Naszemu celowi przyświecało, dziękuję, aby uzyskać jej prawdziwą dłoń, żeby wyglądała, żeby dana osoba nie bała się, że ktoś na nią krzywo spojrzy, idąc z trójpalczastą protezą.
Kiedyś się chodziło na filmach, to widać szczególnie tych pirackich, że z hakiem i to miało zastąpić nam rękę. Teraz chcecie przybliżyć do natury, tak? A czyją rękę najpierw skanowaliście, żeby uzyskać w tym druku 3D takie przybliżenie waszego prototypu?
Swoją dłonię skanowaliśmy, gdyż to było najprostsze rozwiązanie.
Czyli pana?
Tak.
Kolegów już nie?
W przyszłości możemy i kolegów.
A kontakty z pacjentami również? Próbowaliście uzyskać doświadczenia, opinie?
Rozmawialiśmy z wieloma osobami po amputacjach. Rozmawialiśmy z lekarzami, z pracowniami ortopedycznymi, protetycznymi. Obecnie teraz, mając ten prototyp, możemy pokazać już w szerszym gronie i zebrać kolejny feedback, jak oni to oceniają, co poprawić, co zmienić.
Kiedy będą próby wykorzystania waszego prototypu?
W najbliższym czasie planujemy takie próby.
Czyli już będzie kontakt z człowiekiem, z pacjentem, zastosowanie i sprawdzanie tych waszych przewidywań, projektów z potrzebami człowieka, konkretnego
Dokładnie
człowieka.
Tak.
Tak to się będzie odbywało. Jak długo takie próby będą trwały?
Aż będziemy zadowoleni z tych efektów. Aż pacjenci też przyszli, nasi odbiorcy będą zadowoleni, że już taką protezę chcielibyśmy mieć.
Największym kłopotem jest mocowanie protezy. To jak wam się to udaje pokonać?
Mocujemy to na tą chwilę poprzez lej protetyczny. Jest to standardowe rozwiązanie w przypadku protez. Mamy współpracę z firmą Białymstoku, która nam może pomóc w wykonywaniu takiego leja pod konkretną osobę. Dzięki temu możemy testować takie protezy.
Taki lej jest rzeczą indywidualną, wykonywaną dla każdego pacjenta. Tutaj trzeba wziąć konkretną miarę, przede wszystkim po pierwszych badaniach, które mięśnie są aktywne, bo tak za chwileczkę pewnie porozmawiamy jeszcze
o napędzie. No właśnie, to już o sposobach sterowania to za chwilę, ale na razie mówimy o prototypie. A jak z myśleniem tego całego układu?
To osoba nosząca głównie to nie jest tak, że ręka sama wie, co zrobić. My musimy wgrać w nią odpowiednie chwyty i z tego zasobu chwytów korzysta człowiek, który ją nosi. On musi się tego nauczyć. Jest to łatwe. Wymaga to trochę czasu, ale jest to łatwe do zrozumienia. Nie potrzeba żadnych szczególnych szkoleń. Człowiek to potem robi instynktownie.
Czy nie jest to taki full automat, który ma zaprogramowane, określone ruchy, działania i w odpowiednim momencie korzysta z tego zasobu?
Można uznać, że człowiek myślą przełączy przełącznik, odpali się jeden chwyt, przełączy go z powrotem, wraca do trybu neutralnego, ten następny. Tym przełącznikiem jest impuls, który wysyła do swoich mięśni.
Dlaczego tak trudne jest skonstruowanie bionicznej protezy, panie profesorze?
No jest to problem, jest to duże wyzwanie ze względu na to, że budowa anatomiczna człowiekowa jest też skomplikowana. Czyli mamy mnóstwo mięśni, mnóstwo ścięgien, mamy układ kostny, szkieletowy. To wszystko jest razem połączone w jeden genialny układ, który jest sterowany, napędzany komputerem centralnym, jakim jest mózg. Mózg panuje nad wszystkimi naszymi ruchami, nad naszymi elementami typu bodźce czuciowe. Czyli możemy odbierać te bodźce, możemy je reagować nawet na te bodźce.
Ale pewne czynności są rutynizowane, żeby nie przegrzać mózgu. W związku z tym pewne rzeczy się automatycznie jakby robią.
Tak, pewne rzeczy się robi.
Wszystko trzeba pogodzić.
Tak, pewne rzeczy się wykonuje automatycznie i zazwyczaj mamy w każdym urządzeniu technicznym, jeżeli próbujemy rozwiązać jakiś problem, to my go zawsze sobie upraszczamy do pewnych elementów. Nie sterujemy, nie wykonujemy najbardziej skomplikowanych elementów, ale do takich, które będą dla nas funkcjonalne, wystarczające. I tak samo jest w protetyce. Szukamy takiej granicy, w której możemy pokazać, że nasz układ jest funkcjonalny, że wykonuje wszystkie potrzebne ruchy, czynności i przy tym mamy małe nakłady siły, mamy małe nakłady kosztów, energii i tak dalej. Więc do tego zawsze dążymy, żeby uprościć, zminimalizować i znaleźć ten optymalny złoty środek.
No ale wyzwaniem jest sterowanie. No właśnie, co zrobić, żeby zapanować nad tą bioniczną protezą?
Użytkownik protezy, napinając mięśnie, generuje pewnego rodzaju sygnał. Sygnał ten jest następnie zbierany przez czujniki. Jest to tak zwany sygnał EMG. Czujniki przekazują ten sygnał do protezy. Proteza przetwarza ten sygnał i na podstawie tego sygnału jest w stanie wykonać odpowiedni chwyt. Zazwyczaj użytkownik protezy jest wyposażony w jedną parę elektrod lub dwie. Proteza jest w stanie z jednej pary elektrod, przykładowo do jednej pary elektrod, przypisać jeden chwyt. Tak więc proteza, kiedy wykryje sygnał na tej parze elektrod, jest w stanie wykonać ten chwyt, a jeżeli wykryje sygnał na innej parze, to jest w stanie wykonać inny chwyt. I w ten sposób możemy wykonać kilka chwytów. Możemy sterować protezę, wykonując kilka chwytów.
Czyli nie trzeba tutaj żadnych klawiszy, żadnego układu sterowania, pilota, żeby móc tą ręką, sztuczną ręką sterować. Wystarczy to, co generuje organizm.
Tak. Jest to sygnał, który pochodzi z naszego organizmu. Można powiedzieć, że sterujemy protezą za pomocą naszych myśli.
No ale tutaj na ręce to z mięśni, to jak to jest dokładnie? Jakby to opisać?
Poprzez napinanie mięśni generuje się ten sygnał EMG, elektromiograficzny. I właśnie upraszczając całe sterowanie, gdyż z mózgu poprzez układ nerwowy sygnał jest sterowany do mięśni i z tych mięśni dopiero wykorzystujemy sygnał, który nam posługuje do sterowania naszą protezą.
Słyszałem tutaj w czasie pierwszej naszej rozmowy, że czynność pierwsza, położenie neutralne, czynność druga. Jak to płynnie?
Możemy przejść z czynności pierwszej do drugiej. Wcześniej używaliśmy elektrod jednorazowych. Elektrody wielorazowego użytku są niestety drogie w produkcji. Aktualnie używamy wielorazowego użytku opaski Mio, którą zakupiliśmy niedawno. Jest ona łatwa, wygodna. Na targach możemy nawet przekazać się dla osób, które z nami rozmawiają, żeby same przetestowały, jak to wygląda. Więc tak samo testowało jury i tak samo przetestowali przychodzący ludzie.
Tak, sterowanie tą protezą jest na tyle łatwe, że nawet osoby, które nigdy nie miały z tym nigdy do czynienia, mogły podejść do naszego stoiska na targach, nałożyć taką opaskę i sterować protezą.
Czyli człowiek, który ma rękę, zakładał opaskę i w ten sposób próbował, proteza sobie gdzieś z boczku leżała i generowała ruch, tak?
Tak
to się odbywało.
Mogła na przykład ponieść jakąś piłeczkę, pomachać.
Czyli tego rodzaju. To powrócę jeszcze raz do pytania. Dlaczego tak trudno te bioniczne protezy zrealizować? Z jednej strony to wyzwaniem jest koszt. Z drugiej no cały układ elektroniczny, no i upodobnienie do ręki człowieka jednak, czy nogi, bo to przecież proteza kończyny.
No i układ mechaniczny musi być wytrzymała, a zarazem umożliwiać podniesienie odpowiednich ciężarów. Czyli mamy tutaj dylemat pomiędzy masą a wytrzymałością. Są to bardzo małe elementy, przez co są bardzo narażone na wiele czynników zewnętrznych.
Destrukcyjnych. Czy uda się waszą bioniczną protezą podnieść jajko?
Zdecydowanie tak.
Oczywiście.
Nie zgniatając skorupki.
Nie.
Bo jeszcze dodatkowy element, no to właśnie owo czucie. Nie? Żeby nie na przykład, no, mamy jajko, nie możemy zbyt mocno ścisnąć, bo inaczej się rozleci. Czyli też są odpowiednie czujniki tam w tej waszej bionicznej protezie.
Aktualna proteza działa w ten sposób, że kiedy silnik wykryje, że jest zablokowany, utrzymuje się w tej pozycji. Nasz drugi prototyp, który montujemy w tym momencie, ma już zaplanowane czujniki dotyku na końców palców. Czyli komputer dostanie informację, kiedy dotknął, tym będzie sterowany.
Czyli będzie bardziej precyzyjny niż obecnie.
Tutaj może być cały komplet czujników typu czujnik tarciowy, czyli czy nam coś się wysuwa, czy też nie, nacisku, czy my mocno zgniatamy, czy też nie. I dodatkowo czujnik temperatury, który może powiedzieć, czy my bierzemy gorącą rzecz, czy my uszkodzimy sobie, czy też to jest rzecz, która ma właśnie temperaturę. Jeżeli jest to na przykład gorąca rzecz, no to automatycznie system mógłby otworzyć dłoń, nie biorę, nie dotykam tego, bo nastąpi uszkodzenie.
Plus do tego
jeszcze naturalną dłonią.
Czujnik odległości.
Można w tym momencie czujniki odległości, jak daleko jesteśmy, tylko na zasadzie ten czujnik odległości tak naprawdę mamy zakodowany u siebie już w mózgu, bo my to widzimy. Tutaj proteza nie jest jakby ramię robota, który musi rozpoznać położenie i dojechać precyzyjnie. My to dojeżdżamy swoim naturalnym przedramieniem. To nam bardziej dotyczy te wszystkie działania chwytów.
Czyli mamy ten kontroler w postaci wzroku.
Tak.
I jesteśmy tutaj precyzyjnie w stanie określić odległość.
Dokładnie. Jeżeli byśmy nie mieli tej możliwości, to wtedy moglibyśmy stosować czujniki odległości, które by nam pokazywały, by system analizował i mówił, dojeżdżam, jest przeszkoda, stop, zatrzymujemy się. Ale w naszym przypadku tutaj nie ma takiej potrzeby, bo my kontrolujemy własnym wzrokiem, własnymi ruchami.
Jak długo trwała praca nad skonstruowaniem bionicznej ręki?
Nad tym projektem zacząłem pracę w 2015 roku. Jest to dosyć problematyczny projekt, dlatego tak długo to trwa. Na świecie nad takimi projektami pracują duże zespoły osób i stąd mamy taką sytuację, że trzeba bardzo dużo godzin roboczych poświęcić, żeby wykonać taki prototyp najpierw, a następnie walczyć, żeby uzyskać tak gotowe produkty, które można będzie skomercjalizować i pomóc osobom po amputacjach.
Do tego dochodzi finansowanie, do tego dochodzi wsparcie. Wsparcie organizacyjne, że tak powiem, na uczelni macie, także o tym już nie rozmawiamy.
Projekt jest finansowany z Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów i oni nas najbardziej wspierają. Oczywiście Politechnika również ma swój udział merytoryczny.
Plus do tego wyjazd na targi. To już władze Białegostoku, no bo promujemy miasto jako miasto technologii, nowych technologii, tak?
Zgadza się.
Także wyjazd został zasponsorowany, wspomożony przez prezydenta miasta Białegostoku na promocję, rozwój miasta. Także skorzystaliśmy z tej możliwości i fajnie się to udało, bo żeśmy pokazali, że Białystok istnieje, że mamy tutaj czym się pochwalić i mamy swoje nowe rozwiązania.
Co dalej z bioniczną ręką? Jakie największe wyzwanie teraz przed wami?
Na tą chwilę mamy demonstrator, więc planujemy zrobić pełnowymiarowy prototyp. Do tego celu rozwiązujemy różne problemy poruszania palcami. Z tego co widzimy, to niektóre firmy na świecie mają specjalny mechanizm, który zastosowują w swojej protezie. Niestety jakoś nie ma porównania, które rozwiązanie jest najlepsze, optymalne. Z kolei następnie będziemy planować po wielu badaniach, testach skomercjalizować ten projekt. W międzyczasie może uda się nam jeszcze jakiś inny projekt, który będzie miał w podobnej formie pomagać innym osobom będziemy realizować.
A co było impulsem, żeby się zająć bioniczną ręką?
Moim impulsem było to, że byłem studentem inżynierii biomedycznej, więc miałem powiązania z osobami niepełnosprawnymi, pomocą tym osobom i zobaczyłem, że kiedyś na zawodach formuła student, takich międzynarodowych zawodach, była pewna dziewczyna, która chodziła bez protezy. I zastanawiałem się, dlaczego w dobie rozwoju technologicznego, kiedy zaawansowane bolidy się buduje, są osoby, które nie mają protezy. Po rozmowie z nią dowiedziałem się właśnie, że protezy są drogie i często mało funkcjonalne, a państwa nie zawsze dokładają.
Stać na dofinansowanie.
Dofinansowują tylko ułamek tej kwoty, co trzeba zapłacić za funkcjonalne protezy. I tutaj jest ten duży problem.
I to było to wyzwanie?
Dokładnie, wyzwanie takie, żeby pomóc tym osobom, że jednak, żeby tej bariery cenowej nie było, tak można odczuwać.
No bo to jest, panie profesorze, wielkie wyzwanie. Z jednej strony mamy skomplikowane, no konstruujemy, inaczej rzecz biorąc, konstruujemy rakiety, możemy dolecieć na Marsa, nawet poza Układ Słoneczny, bo jesteśmy w stanie wytworzyć odpowiednie rakiety, ale taniej protezy już nie jesteśmy w stanie wyprodukować.
No więc tu jest tak, faktycznie jest problem, dlatego że tani to się też wiąże z pewnym ograniczeniem funkcjonalności. Trzeba stosować, powiedzmy, materiały, które spełnią nam funkcję, ale będą tańsze.
Czasami będą gorsze, będą, inaczej rzecz biorąc.
No tak, musimy poszukać tego kompromisu. Tak jak w motoryzacji, są tańsze samochody, bo tam się stosuje materiały gorszej jakości. Tak samo my chcemy dojść do takiego kompromisu, znaleźć te rozwiązania technologiczne, które spełnią wymagania, które byśmy chcieli przekazać ludziom, dołożyć do tego materiały, które spełnią wszystkie funkcje i będą wytrzymałe, jak również konstrukcję dopasować się od tej strony użytkowej, eksploatacyjnej, że wytrzyma ona pewien okres eksploatacji, który sobie założymy i to będzie funkcjonowało. No i da ten komfort psychiczny człowiekowi, że on może korzystać, może funkcjonować. Może mieć przecież różne protezy, które są takie, które do czynności codziennych, do chwytania. No
bo tak, ten rynek do tej pory był tak zorientowany, że te protezy były jakby wyspecjalizowane. Masz wykonać określone zadanie, zakładałeś odpowiednią protezę. Tutaj chcecie to wszystko połączyć w jednym urządzeniu.
Tak, chcemy połączyć to w jedno urządzenie, żeby nie było trzeba ciągle zmieniać jej końcówek protezy.
Czy wasza bioniczna ręka potrafi pisać?
Jeżeli człowiek się nauczy, to tak, sama nie napisze. Jeżeli człowiek już nauczy się obsługiwać protezę, utrzyma długopis, będzie musiał sterować nie nadgarstkiem, resztą ręki, ale tak, będzie w stanie pisać.
Czyli trzeba jednak ćwiczeń, nie ma tutaj jakiejś podpowiedzi automatu, że będzie sama, że tak powiem, pisała.
Pewnie sporo uczniów by chciało mieć taką protezę, w której wciśnięcie guzik i piszemy dyktando, proteza pisze sama, więc wykorzystać. No niestety nie do tego celu ją tworzymy, ale do funkcjonalnych prac i działań naszych.
Także wyzwań jest jeszcze sporo. Najważniejsze to przygotowanie prototypu, który można by pokazać przedsiębiorcom, by dofinansować czy wprowadzić wasz prototyp do produkcji.
Zgadza się.
To ile to czasu będzie trwało?
Ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Pewnie najbliższe lata.
Jednak lata?
Wiem, że w najbliższym roku będziemy kończyć prototyp. A ile później cały proces certyfikacji, wprowadzanie na rynek zajmie? Ciężko na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć.
Ja bym powiedział, że to są studenci, czyli oprócz tego, że projektują, coś robią, muszą jeszcze studiować, zaliczać egzaminy. Tu się nie ma możliwości zwolnienia, że za to, że zrobiłeś rękę, to my ci damy awans na następny rok. Trzeba się również wykazać tą wiedzą z innych przedmiotów, więc to też jest ograniczenie czasowe, które oni już muszą pokonać.
Według nowych zasad związanych z funkcjonowaniem uczelni wyższych, no to taki projekt można wykorzystać i to może być wasza praca magisterska bądź inżynierska. Też tak można.
Tak, tak, no oczywiście można przenieść ten czyn praktyczny na dalszy awans, no ale te cząstkowe elementy egzaminu to jednak też zajmują dużo czasu. Jak przyjdzie sesja, to pewnie koledzy będą zajęci uczeniem się do egzaminów i projekt na chwilę zostawią rozmyślaniom tylko.
Czyli analizą, co zrobić, co poprawić, nad czym popracować, żeby udoskonalić projekt.
Dokładnie.
Milczenie zapadło. To oznacza, że ciężkie i wielkie wyzwanie przed panami. Czekamy na ową bioniczną rękę, która będzie, jak słyszeliśmy, posługiwała się 5 palcami, nie trójką, jak w wielu projektach, w wielu prototypach, które już można kupić za ciężkie pieniądze. No i najważniejsze, że to nie będzie tak drogie. Jak pan przewiduje, ile to ta wasza ręka może kosztować?
Na tą chwilę, z tego co się orientujemy, na świecie można kupić protezę 5-palczastą powyżej 100 tysięcy. My celujemy w część tej kwoty.
Jaka? 10%, 20%, 30%, 50%, 100%? No 100% już nie, to już ustaliliśmy.
Na tą chwilę z takich wstępnych kalkulacji wychodzi, że będzie to oscylować około 10-20 tysięcy. To jeszcze będzie zależało od ilości całej elektroniki, ilości czujników, ilości takich drobnych dodatków, które będą ułatwiać codzienne funkcjonowanie.
Plus do tego cała kosmetyka, czyli paznokcie, pomalowanie i tak dalej, to też...
To już według indywidualnych potrzeb.
Ale będziemy... to też kosztuje.
Dokładnie, też trzeba też bardzo kosztuje, tak
wziąć pod uwagę. A zatem 10-20% aktualnie jej ceny takiej bionicznej protezy, to wasza propozycja, to jest na stole. Czekamy, aż to się zmaterializuje i całe urządzenie zostanie wprowadzone do produkcji. Wyzwanie jest, tak?
Wyzwanie jest ogromne.
Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli magister inżynier Sławomir Grycuk, doktorant na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej oraz studenci Adam Kozłowski z Wydziału Mechanicznego i Paweł Antoniuk z Wydziału Informatyki tejże uczelni oraz opiekun całego projektu, profesor Jarosław Sidun. Dziękuję panom bardzo.
Dziękujemy.
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 Ja również dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.